Merytokracja, ewolucja, kryzys i przyszłość rządów zdolnych. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Definicja merytokracji. Jeśli ma być czymś więcej niż tylko sloganem, nie może poprzestać na banalnym haśle, że awans zależy od talentu i pracy. To zaledwie powierzchnia zjawiska, którego prawdziwa istota kryje się w mechanizmach selekcji i w całym systemie uzasadnień dla władzy. Adrian Wooldridge, autor kluczowej dla tematu książki, sprowadza tę ideę do otwartej konkurencji i przedkładania zdolności nad status urodzenia. Jego styl jest przy tym celowo barokowy w metaforze, a ascetyczny w formule. Dowodem jest słynne równanie, które stało się skrótem myślowym całej epoki. Zasługa równa się IQ plus wysiłek. Równanie to, w swej prostocie podejrzane jak każda definicja udająca, że kończy spór, jest w istocie urządzeniem retorycznym. To myślowy skrót, który podłącza społeczną intuicję sprawiedliwości do czegoś mierzalnego. Jego siła nie polega na tym, że odkrywa prawdę o talencie, lecz na tym, że ustanawia wzorzec proceduralny. Władza ma wynikać z bezprzymusowego przymusu lepszego argumentu, a w praktyce z lepszych rezultatów w egzaminach, testach czy konkursach. Aby pojąć, jak rewolucyjna była to zasada, Wooldridge zderza ją z tym, co nazywa starym porządkiem, światem pierwszeństwa, rangi i miejsca, gdzie jednostka była tylko pochodną rodu, stanu i patronatu. W tej rzeczywistości nepotyzm nie był moralnym wybrykiem, lecz normalną techniką reprodukcji władzy. Przywilej rodowy nie stanowił nadużycia, lecz był fundamentem społecznej ontologii, czyli przekonania, że hierarchia odzwierciedla porządek naturalny lub boski. Korupcja, jeśli się pojawiała, miała charakter nie tyle patologii, ile technologii finansowania państwa i kupowania lojalności. Tu na scenę wkraczała wenalność, czyli handel stanowiskami, zjawisko dla nas skandaliczne, a dla ancien regim bywające zimną, racjonalną procedurą. Urząd był własnością, którą można było sprzedać, odziedziczyć, zastawić i traktować jako zabezpieczenie dla rodziny. W języku prawa była to prywatyzacja funkcji publicznej, w optyce ekonomii, rynek renty, a w wymiarze kulturowym symbol władzy jako rzeczy, którą się posiada, a nie kompetencji, którą trzeba uzasadnić. W tym miejscu Wooldridge wprowadza swoją najpotężniejszą metaforę. Merytokracja jest jak intelektualny dynamit, który wysadza stary świat w powietrze, dostarczając materiału do budowy nowego. Jest to zarazem pochwała i ostrzeżenie, ponieważ dynamit nie pyta, czy burzona ściana była nośna. Skoro stary porządek opierał się na nepotyzmie i handlu urzędami, jego upadek stworzył przestrzeń dla bardziej uniwersalnych zasad. Jednocześnie jednak zrodził nową zależność, w której umysł stał się podstawowym zasobem różnicującym ludzkie losy. Merytokracja została ukuta przez triadę sił. Reformatorów wprowadzających otwartą konkurencję, psychologów konstruujących narzędzia do pomiaru zdolności oraz edukatorów budujących drabinę awansu społecznego. W tej trójcy zawiera się cała nowoczesność. Prawo ustanawia procedurę, nauka dostarcza miary, a masowa instytucja tworzy kanał dystrybucji szans. Historia tej idei nie biegnie linią prostą, lecz kreśli spiralę. Najwcześniejszą i zarazem najbardziej radykalną wizję odnajdziemy u Platona. W państwie formułuje on koncepcję ustroju, w którym władza należy do tych, którzy posiadają najwyższe zdolności poznawcze i moralne. Słynny mit metali, dzielący ludzi na złotych, srebrnych i żelaznych, bywa odczytywany jako manifest elitaryzmu, lecz w istocie jest głęboko antyarystokratyczny w sensie rodowym. Złoto duszy nie jest bowiem dziedziczone wraz z nazwiskiem. Drugim źródłem są cesarskie Chiny i ich system egzaminów urzędniczych, doskonalony przez ponad 2000 lecia. Egzaminy mandaryńskie były z gruntu antyfeudalne. Ich celem było złamanie potęgi arystokracji rodowej i stworzenie aparatu państwowego opartego na kompetencjach. Trzecim filarem jest, co może zaskakiwać, średniowieczny Kościół Zachodni. Celibat duchowieństwa wymuszał stałą rekrutację z zewnątrz, a rozrastająca się administracja potrzebowała ludzi wykształconych. W efekcie synowie chłopów mogli zostać papieżami. Kościół stał się więc paradoksalnym laboratorium kariery otwartej dla talentów. Nowożytność przynosi przełom, ponieważ łączy te rozproszone intuicje w spójny projekt polityczny. Rewolucje amerykańska i francuska odrzucają arystokrację urodzenia jako zasadę legitymizacji. Thomas Jefferson przeciwstawia sztucznej arystokracji opartej na bogactwie i rodzie. arystokrację naturalną ufundowaną na cnocie i talentach. Rewolucja liberalna polegała na całkowitym przepisaniu umowy między człowiekiem a jego pozycją w świecie. W starym porządku stanowisko przynależało do osoby jako członka określonego stanu. W nowym miało przynależeć do funkcji, a dostęp do niej regulować miała bezosobowa procedura. W prawie administracyjnym oznaczało to przejście od patronatu do służby cywilnej opartej na konkursie. W ekonomii instytucjonalnej był to demontaż renty posiadania na rzecz renty kompetencji. W socjologii edukacji obserwowaliśmy transformację uniwersytetu ze szkoły dobrych manier w maszynę do selekcji i certyfikacji. To właśnie w tym momencie otwarta konkurencja stała się moralnym alibi nowoczesności, pozwalając twierdzić, że nierówności, które przetrwały, są przynajmniej częściowo sprawiedliwe. Po II wojnie światowej nastąpił triumf i profesjonalizacja tej idei. Merytokracja przestała być postulatem reformatorów, a stała się domyślnym językiem instytucji. Jak akcentowano podczas prezentacji pracy Wooldridge'a w London School of Economics, ten sukces miał wielu ojców. Polityków wprowadzających zasady otwartego współzawodnictwa, psychologów mierzących zdolności umysłowe oraz edukatorów budujących drabiny społecznego awansu. W praktyce oznaczało to wyniesienie testu do rangi ostatecznego instrumentu sprawiedliwości. Test miał być niczym teleskop, który pozwala dostrzec iskrę talentu w dziecku pozbawionym znanego nazwiska. To idea piękna i niepokojąca zarazem, ponieważ rodzi nową formę sakralizacji wyniku. Dziecko staje się wykresem, wykres staje się losem, a los – moralnym osądem. W tym miejscu sam z siebie wkracza humor abstrakcji, bo nic tak nie bawi metafizyki jak społeczeństwo, które udaje, że jest od niej wolne. Oto cywilizacja, która wyrzeka się kultu krwi i ziemi, by natychmiast zbudować kult czynnika ogólnego, czyli inteligencji G, i mówić o nim tonem przypominającym dawne opowieści o szlachetnym urodzeniu. Zmienia się jedynie ikonografia. Miejsce herbu rodowego zajmuje wykres rozkładu normalnego, a rolę genealoga przejmuje psychometra. Jeśli spojrzeć z odpowiedniej odległości, stary porządek wcale nie zniknął. Ni. On po prostu zmienił kostium. To w tym miejscu Wooldridge sięga po historyczną przestrogę. Figurę Lacerrata. Nie jest to bynajmniej erudycyjna ciekawostka, lecz potężny obraz polityczny. Lacerrata oznacza zamknięcie wrót do elity, formalne bądź nie, które sprawia, że system selekcji staje się mechanizmem autokopiowania elit. Gdy do tego dochodzi, merytokracja przestaje być drabiną społecznego awansu, a zamienia się w prywatną windę, do której kluczyk znajduje się w portfelu rodziców. Ten proces można śledzić w trzech warstwach. W rejestrze prawnym, gdzie prawo tworzy instytucjonalne furtki. W rejestrze ekonomicznym, gdzie kapitał kupuje przewagę w selekcji. Oraz w rejestrze kulturowym, gdzie elita produkuje narracje usprawiedliwiające jej własne trwanie. Współczesny biznes stoi dziś przed fundamentalnym sporem. Czy merytokrację da się uratować przez kalibrację narzędzi, czy też należy przyznać rację krytykom twierdzącym, że narzędzia te są jedynie maską dla przywileju? Z jednej strony narasta presja na likwidację dziedzicznych przewag, czego przykładem jest walka z tak zwanymi legacy admissions w Stanach Zjednoczonych, czyli praktyką faworyzowania dzieci absolwentów i darczyńców. W Kalifornii doprowadziło to do ustawy zakazującej takich preferencji, która wejdzie w życie we wrześniu 2025 roku. Z drugiej zaś strony odżywa spór o testy. Czy rezygnacja z nich nie otwiera szerzej drzwi dla kapitału kulturowego i zasobności portfela? Selekcja holistyczna, choć w teorii bardziej ludzka, w praktyce bywa znacznie bardziej podatna na subtelny klasowy szum. Aby zrozumieć, jak merytokracja sama sobie podcina gardło, trzeba zajrzeć w głąb jej mechanizmu. To tam ujawnia się jej wewnętrzna dialektyka, czyli osobliwa zdolność szlachetnej idei do zrodzenia własnej karykatury. Adrian Wooldridge, pisząc o małżeństwie zasługi z pieniędzmi, nie opisuje pojedynczego skandalu, lecz systemowy proces. Dochodzi w nim do sprzężenia zwrotnego. Selekcja najzdolniejszych prowadzi do akumulacji zasobów, które następnie inwestuje się w zapewnienie przewagi w kolejnej selekcji. Ponieważ selekcja jest jednocześnie narzędziem legitymizacji, proces ten staje się groźniejszy niż pospolita korupcja. Nie wymaga bowiem łapówki, a jedynie cierpliwości i zasobnego portfela. Rdzeń tego mechanizmu to reprodukcja pozycji przez inwestycje w przewagę proceduralną. Przewaga proceduralna to taka konfiguracja reguł, w której formalna równość na starcie współistnieje z drastycznie nierównym dostępem do środków, które pozwalają przekroczyć linię mety. Nie chodzi o to, że ktoś omija egzamin albo kupuje dyplom. Chodzi o coś znacznie subtelniejszego. Ktoś kupuje warunki, w których egzamin staje się przewidywalny, mniej ryzykowny i idealnie dopasowany do jego stylu życia. W tym sensie pieniądz nie łamie prawa. Pieniądz kolonizuje prawdopodobieństwo. Jeśli przyjąć, że merytokracja to w skrócie inteligencja plus wysiłek, to jej degeneracja polega na tym, że wysiłek staje się towarem wspomaganym, a inteligencja – kapitałem. Zamożna rodzina nie musi fałszować wyników testu swojego dziecka. Wystarczy, że zapewni mu środowisko, w którym test będzie naturalnym językiem codzienności, a nie obcym, stresującym rytuałem. Tu na scenę wkracza kapitał kulturowy, zasób symbolicznych kompetencji i nawyków, dzięki którym jednostka instynktownie porusza się w instytucjach. Kapitał kulturowy nie jest dodatkiem do zdolności, lecz formą idealnej synchronizacji stylu życia z językiem instytucji. Gdy Uldrich opisuje zaklinaczy bluszczu i inżynierię życiorysów, dotyka sedna sprawy. Selekcja przestaje być oceną kompetencji, a staje się oceną zgodności ekspresji z wzorcem klasowym. Merytokracja zaczyna mierzyć nie tylko to, co ktoś potrafi, lecz także to, jak ktoś potrafi wyglądać, gdy pokazuje, co potrafi. W języku ekonomii politycznej można to opisać jako przesunięcie od konkurencji o produktywność do konkurencji o rentę. Renta oznacza tu dochód wynikający z uprzywilejowanego dostępu do kanałów selekcji. W bękarcie i merytokracji elita nie musi kupować stanowisk jak w starym porządku. Kupuje prawdopodobieństwo zdobycia stanowiska. Tę subtelność najlepiej widać w edukacji, gdzie nikt formalnie nie sprzedaje dyplomu, ale wielu sprzedaje dostęp do warunków, w których dyplom staje się niemal naturalnym, logicznym skutkiem biografii. Warto wprowadzić pojęcie asortatywnego kojarzenia. Opisuje ono tendencję do dobierania się w pary osób o podobnym poziomie wykształcenia i dochodów. Jeżeli elita wykształcona zawiera małżeństwa we własnym gronie, to kumuluje się w niej zarówno kapitał finansowy, jak i kulturowy. Wtedy małżeństwo zasługi z pieniędzmi staje się dosłowne, a merytokracja zaczyna być dziedziczona. Uldrich pokazuje, że proces ten prowadzi do zamknięcia. W wersji nowoczesnej działa ono przez instytucjonalne tylne drzwi, preferencje dla dzieci absolwentów, kosztowne sporty pełniące funkcję sygnałów klasowych, czy milczące filtry rekrutacyjne, w których dopasowanie kulturowe udaje neutralność. Arystokracja talentu powinna być oksymoronem. Arystokracja to system, w którym status jest dziedziczony. Merytokracja ma sens tylko wtedy, gdy status jest wynikiem procedury o realnej dostępności. Gdy dostępność znika, pozostaje oksymoron, który działa jak narkotyk retoryczny. Pozwala elitom mówić, że zasłużyły, nawet jeśli ich zasługa została wyhodowana w szklarni, do której wejście słono kosztuje. Logikę tego zamknięcia oddaje przypowieść o moście. Most był otwarty dla każdego, ale z czasem dołożono do niego bramki, regulaminy i wymóg posiadania specjalnej mapy, którą sprzedawali tylko ci, którzy już przeszli na drugą stronę. Formalna racja zaczęła zastępować rację moralną. Współczesna merytokracja wytwarza pychę na szczycie i upokorzenie na dole. Michael Sandel twierdzi, że zwycięzcy merytokratycznego wyścigu mają skłonność do moralizowania własnego sukcesu, a przegranych obarczają winą za porażkę. Rynek i szkoła stają się instancjami sądu ostatecznego. Uldrich mówi o tym samym, nazywając system nieugiętym poganiaczem. Kultura zwycięstwa staje się kulturą pogardy. Gdy przejdziemy na grunt biznesowy, zobaczymy, że współczesny kapitalizm ma w tej grze podwójny interes. Firmy potrzebują skutecznej selekcji talentów, bo produktywność zależy od kompetencji. Z drugiej strony korporacje stają przed ryzykiem politycznym, gdy ich rekrutacja jest postrzegana jako reprodukcja zamkniętej kasty. W odpowiedzi rodzi się nowy język – skills-based hiring. Rekrutacja oparta na umiejętnościach zamiast dyplomów ma być przyszłością. Trend ten jest realny, ale też niebezpiecznie podatny na pozory. Łatwo ogłosić, że dyplom nie jest wymagany, a następnie zbudować filtr, który zastąpi go sygnałem równie klasowym, stylem wypowiedzi czy siecią kontaktów. Jeżeli merytokracja ma zostać odnowiona, sama zmiana narzędzi selekcji nie wystarczy. Trzeba sięgnąć głębiej, dotykając dystrybucji zasobów, które pozwalają na przygotowanie się do wyścigu. Podsumujmy tę analizę przez trzy figury. Drabina symbolizuje strukturę mobilności. Teleskop to aparat selekcji talentów. kołowrotek zaś opisuje dynamikę subiektywnego doświadczenia jednostki. Drabina możliwości ma sens tylko wtedy, gdy jej pierwszy szczebel spoczywa na ziemi. Gdy unosi się w powietrzu, staje się brutalnym narzędziem selekcji przygotowanych od nieprzygotowanych. Teleskop, czyli testy i standaryzacja, był wynalazkiem emancypacyjnym. Jednak gdy zostaje skolonizowany przez interesy klasy potrafiącej optymalizować wyniki, przestaje odkrywać nowe gwiazdy. Kołowrotek z kolei opisuje lęk jednostki. Merytokracja jako system permanentnej oceny produkuje chroniczne zmęczenie. Zwycięzcy stają się nerwowymi strażnikami pozycji, a przegrani internalizują porażkę jako dowód osobistej nieadekwatności. Adrian Wooldridge, w duchu konserwatywnego reformizmu, proponuje pakiet naprawczy. Jego esencją jest ponowne opuszczenie drabiny. Postulaty dotyczące wczesnej edukacji, likwidacji przywilejów dziedzicznych czy wzmocnienia ścieżek zawodowych to próba odtworzenia warunków, w których merytokracja w ogóle jest możliwa. Jednak czy merytokrację da się zremoralizować, skoro struktura gospodarki nagradza maksymalizację przewagi rodzinnej? Odnowa wymaga interwencji w strukturę bodźców, w prawo podatkowe, regulacje rynku edukacyjnego i ograniczanie możliwości kupowania przewagi. Merytokracja nie jest tylko systemem dystrybucji stanowisk. To system nadawania sensu. To obietnica, że wysiłek ma znaczenie. Kiedy ta obietnica pęka, rodzi się resentyment, który uderza w fundamenty nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Globalny biznes dostrzega to ryzyko jako groźbę utraty społecznego przyzwolenia na działanie. Kryzys merytokracji umiera nie wtedy, gdy jest fałszywa, lecz wtedy, gdy nikt już w nią nie wierzy. Czy w społeczeństwie, gdzie kompetencje stają się dziedziczne, a talent to tylko dobrze opłacona przewaga, merytokracja ma szansę przetrwać? Być może nadszedł czas, by zburzyć iluzoryczny most, zamiast dokładać do niego kolejne bramki. Prawdziwa sprawiedliwość może tkwić nie w samej selekcji, lecz w stworzeniu świata, w którym każdy ma szansę rozwinąć swój potencjał, niezależnie od pochodzenia i zasobności portfela. Merytokracja pozostaje zasadą mniej złą od alternatyw, ale tylko pod warunkiem, że elita zgodzi się na ryzyko własnej zbędności.